Sprawa, o której wam dzisiaj opowiem, jest sprawą właściwie, o jakiej słyszeliśmy wiele razy, bo to sprawa, gdzie grają pierwsze skrzypce uczucia, właściwie to może wzgardzone nawet. Jest zazdrość, ale jest też przemoc, agresja, jest też znęcanie się psychiczne. Jest wiele dowodów, wszystko właściwie wygląda od A do Z na sprawdzone, a jednak okazuje się, że na miejscu zbrodni zabezpieczono dwa ślady DNA i tylko jeden z nich należy do sprawcy, a ten drugi nie należy ani do ofiary, ani do niego. Czyli więc jest. I właśnie to chyba w tej sprawie stanowi taką największą zagadkę i coś, co myślę, że wyróżnia ją na tle innych i myślę, że wielu z was zaskoczy, tak jak zaskoczyło mnie. Zapraszam was dzisiaj na historię Kamili B. Kamila jest 23-letnią mieszkanką Gdańska. Jest studentką pierwszego roku drugiego stopnia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. Jest bardzo pilną i obowiązkową studentką. Po zajęciach na uczelni udziela się jako wolontariuszka w szpitalu. Pomaga tym szczególnie potrzebującym pacjentom, okazując im wsparcie i dotrzymując towarzystwa w ciężkich chwilach. Na początku sierpnia 2010 roku dochodzi do wydarzenia, które szczególnie wstrząśnie Kamilą. Otóż jeden z lubianych przez nią wokalistów trafia do szpitala, a dokładniej na oddział hematologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Tym wokalistą jest lider grupy Behemoth, Adam Darski, znany wszystkim jako Nergal. Cała trasa koncertowa Behemota zostaje odwołana, co bardzo niepokoi nie tylko fanów tej grupy, ale też Kamilę. Dziewczyna postanawia się zaangażować w sprawę. Co więcej, ma ku temu możliwość, ponieważ Nergal trafia dokładnie do tego samego szpitala, w którym Kamila pracuje jako wolontariuszka. Niedługo po tym okazuje się, że Adam Darski choruje na białaczkę i oczekuje na przeszczep szpiku. Rusza zbiórka, która ma na celu znalezienie odpowiedniego dawcy. Też oczywiście dla Nergala, ale też rusza cała kampania, która ma rozpropagować rejestrowanie się w bankach dawców szpiku. Kamila bierze czynny udział w całej akcji. Podczas pracy jako wolontariuszka Kamila poznaje Grzegorza. Mężczyzna jest ciężko chory. Podobnie jak Adam Darski, choruje na białaczkę. Jego stan jest bardzo ciężki. Mężczyzna nie jest w stanie poruszać się o własnych nogach, a lekarze otwarcie mówią, że jego dni są policzone. Kamila zauważa, że Grzegorz w swojej chorobie jest totalnie osamotniony. Postanawia więc go wesprzeć i towarzyszyć mu w ostatnich chwilach życia. Wtedy Kamila dowiaduje się też, że Grzegorz jest rozwodnikiem, że ma dwójkę dzieci. Rodzina jednak nie jest chętna, by go odwiedzać. Wtedy też docierają do niej informacje, że Grzegorz był w przeszłości karany za czyny niezgodne z prawem. Kobieta jednak zawsze stara się podchodzić do człowieka z ogromnym kredytem zaufania, więc nie ocenia nikogo negatywnie ani niepochopnie. W każdym razie stara się zauważać to w ludziach, których spotyka, co ta dana osoba ma najbardziej wartościowego. Ten spędzony wspólnie czas owocuje tym, że Kamila i Grzegorz zbliżają się do siebie. Po pewnym czasie niespodziewanie stan Grzegorza diametralnie się poprawia, gdyż mężczyzna otrzymuje bardzo dobre wiadomości od lekarzy, właściwie to najlepsze, jakie mógłby otrzymać. Okazuje się, że znalazł się dawca szpiku kostnego, który może uratować mu życie. I tak też się dzieje. Dochodzi do przeszczepu szpiku, do operacji, a po niej szpik zostaje przez organizm przyjęty, a Grzegorz dochodzi do siebie i w ten sposób otrzymuje kolejne życie, z którego stara się czerpać garściami. Pierwsze, co robi po wyjściu ze szpitala, to udaje się do Kamili, by jej podziękować za okazane wsparcie. I między Kamilą a Grzegorzem zaczyna iskrzyć, więc po pewnym czasie zostają parą. Taka romantyczna, szpitalna historia. Początkowo związek wygląda perfekcyjnie. Zarówno Grzegorz, jak i Kamila troszczą się o siebie, zabiegają o swoje względy, jednak ta sielanka nie trwa zbyt długo, ponieważ między ukochanymi dochodzi do coraz częstszych sprzeczek. Niektóre z nich kończą się nawet rękoczynami. Kamila poznaje drugie oblicze swojego partnera, który staje się w stosunku do niej po prostu agresywny. Rodzina oraz znajomi Kamili zaczynają zauważać, że między dwojgiem ukochanych nie dzieje się najlepiej. Zresztą rodzice dziewczyny starają się ją wspierać i otwarcie mówią, że powinna czym prędzej zakończyć ten związek. Kamila jednak, mając ogromne serce, po każdej kłótni i wybuchu Grzegorza ma nadzieję, że w końcu jej mężczyzna się poprawi i że znów będzie jak dawniej. To też taki bardzo standardowy przykład związku z przemocową osobą. To taka wręcz sztandarowa relacja ofiary, a ofiary z katem właściwie. Kiedy dochodzi do przemocy, czy do wybuchów agresji i do tych takich przemocowych zachowań, ofiara oczywiście odczuwa je bardzo dotkliwie, natomiast nie jest jej tak łatwo porzucić partnera, ponieważ momenty zgody są zazwyczaj bardzo dobre. Trwają co prawda niezbyt długo, ale są taką rekompensatą za te złe czasy i dają one olbrzymią nadzieję i ogromną nadzieję na poprawę, na zmianę. No skoro może być tak cudownie, to znaczy, że może być też po prostu dobrze przez cały czas w związku. Taka pułapka, w którą wpada bardzo, bardzo wiele osób właśnie istniejących w takich związkach, czy trwających w takich związkach. Ojciec Kamili jest mocno poruszony i wręcz zbulwersowany zachowaniem partnera swojej córki. Zauważa, że dziewczyna jest przez niego osaczona, totalnie mu podporządkowana. Ojciec zresztą wie, że sytuacja nie wygląda za ciekawie, bo zna swoją córkę i wie, że zawsze stara się dawać człowiekowi drugą, 14., 58. szansę. W pewnym momencie zaczyna nazywać Grzegorza, mówimy tutaj ojcu, oprawcą swojej córki. Wie, że Kamila w kłótni potrafi zostać przez niego uderzona. Zauważa zresztą u Grzegorza skłonności psychopatyczne. Kamila po kilku miesiącach ciężkiego i wręcz wykańczającego związku postanawia w końcu podjąć bardzo ważną decyzję i odchodzi od Grzegorza. Ich kontakt ogranicza się do minimum, ponieważ Grzegorz się nie poddaje i w dalszym ciągu zabiega o względy swojej byłej dziewczyny. Kamila ze swoim dobrym sercem mimo wszystko z tyłu głowy ma na względzie uczucia Grzegorza i nie chcąc go skrzywdzić i ranić, utrzymuje kontakt dalej, jednak stara się to robić jak najrzadziej. No, czuje się za niego dalej odpowiedzialna. Ale sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, gdy Kamila spotyka na swojej drodze nowego, innego mężczyznę. Dziewczyna zresztą jest mocno zainteresowana nowo poznanym znajomym. W efekcie wreszcie udaje jej się zapomnieć o Grzegorzu. To zdaje się być historią, która coraz dalej się oddala od niej, coraz bardziej w czasie i w emocjach. Po kilku tygodniach para zaczyna się oficjalnie spotykać, a Kamila rozpoczyna nowy etap w życiu. 6 listopada 2011 roku jest niedziela. Kamila spędza poranek i przedpołudnie w domu. Około godziny 14:30 wychodzi na wcześniej już umówione spotkanie ze znajomym. Podobno zabiera ze sobą domową pizzę, którą własnoręcznie przyrządzała z myślą o spotkaniu. I ten dzień wygląda jak każdy inny. Wszystko dzieje się tak jak zazwyczaj, oprócz jednego. Tego dnia Kamila nie wraca do domu na noc. Rodzina jest mocno zaniepokojona. Po kilku godzinach oczekiwania na powrót córki postanawia zgłosić zaginięcie Kamili na policję. 7 listopada 2011 roku, jest poniedziałek, zresztą z samego rana tego dnia, w mediach pojawia się informacja o zaginięciu 23-letniej Kamili B. W telewizji oraz w radiu podawane są szczegóły dotyczące oczywiście wyglądu oraz ubioru młodej dziewczyny. Dzięki temu, że sprawa zostaje bardzo szybko nagłośniona, już po kilku godzinach pojawia się informacja od znajomego Kamili, który twierdzi, że widział ją w dniu zaginięcia w pobliżu jej domu, wsiadającą do samochodu marki Nissan koloru czarnego. Po tej jakże ważnej informacji policja przechodzi do natychmiastowego poszukiwania Kamili. Zostaje sprawdzony monitoring w pobliżu miejsca, w którym ostatni raz zaginiona była widziana, i okazuje się to być strzałem w dziesiątkę. Policja trafia na ślad. Okazuje się, że kamery monitoringu znajdujące się na trasie Żukowo-Kościerzyna około godziny 15 w dniu zaginięcia Kamili, czyli w niedzielę, zarejestrowały ją jadącą na miejscu pasażera w czarnym samochodzie marki Nissan, którego kierowcą okazał się być Grzegorz G. Policja natychmiast zatrzymuje podejrzanego. Jego samochód zostaje poddany szczegółowemu sprawdzeniu. Funkcjonariusze w dalszym ciągu sprawdzają taśmy monitoringu, próbując ustalić oczywiście dalszą podróż dziewczyny oraz ewentualne miejsce jej pobytu. I nie trzeba było czekać zbyt długo, ponieważ funkcjonariusze odkrywają kolejne nagranie z czarnym Nissanem na trasie Żukowo-Kościerzyna. Jednak samochód podąża już w przeciwną stronę niż poprzednio, a w samochodzie nie ma już Kamili. Nagranie pokazuje, że Grzegorz wraca sam. Samochód Grzegorza zostaje sprawdzony pod kątem śladów biologicznych zaginionej. Okazuje się, że śledczym udaje się zabezpieczyć ślady krwi, które z pewnością należą do Kamili B. Grzegorz za każdym razem, kiedy zostaje zapytany o to, co stało się z Kamilą, twierdzi, że nic nie wie na ten temat, nie przyznaje się do uprowadzenia ani do zabójstwa swojej, właściwie nawet nie koleżanki, ale swojej byłej partnerki. Policja w dalszym ciągu poszukuje Kamili. Samochód Grzegorza zostaje sprawdzony pod kątem śladów biologicznych zaginionej. I śledczym udaje się zabezpieczyć w tym samochodzie ślady krwi, które po badaniach udaje się ustalić rzeczywiście, że należą do Kamili B. Grzegorz za każdym razem, kiedy zostaje zapytany o to, co stało się z Kamilą, twierdzi, że nic nie wie na ten temat. Nie przyznaje się ani do uprowadzenia, ani do zabójstwa swojej byłej partnerki. Policja w dalszym ciągu poszukuje Kamili, więc jednak szanse na to, że odnajdą ją żywą, maleją z dnia na dzień, ponieważ śledczy oczywiście już dysponują informacjami od rodziny zaginionej o Grzegorzu, że ta relacja między nim a Kamilą była, że była ona burzliwa, że była przemocowa, że Kamili właściwie cudem udało się wyrwać z tego związku bez szwanku. Zresztą rodzice Kamili starają się działać na własną rękę, zatrudniając prywatnego detektywa. Liczą na to, że no może dzięki niemu uda im się odnaleźć ich ukochaną córkę. Detektyw nakłania rodziców do skorzystania z pomocy znanego specjalisty, jasnowidza z Człuchowa, czyli Krzysztofa Jackowskiego. A rodzice, chcąc zrobić wszystko dla swojego dziecka, udają się na spotkanie z Jackowskim. Wręczają mu różaniec znaleziony w samochodzie Grzegorza G., który należał do Kamili. Jasnowidz przekazuje informację, że ciało dziewczyny znajduje się w lesie. Znaczy przede wszystkim mówi o tym, że dziewczyna nie żyje, że on czuje, że doszło do zabójstwa i że ciało Kamili jest w lesie, najprawdopodobniej maksymalnie 1,5 kilometra od miejscowości Żukowo, niedaleko torfowiska. Rodzice Kamili natychmiast przekazują otrzymane informacje funkcjonariuszom policji. Służby zresztą od kilku dni przeczesują tereny Żukowa i okolic w poszukiwaniu ciała ich córki. 15 listopada policja otrzymuje zgłoszenie o odnalezieniu fragmentu ciała wystającego spod gałęzi w lesie niedaleko Kartuz przy drodze numer 20. Początkowo śledczy nie potrafią określić, do kogo należy to ciało. Nie udaje się ustalić również płci odnalezionych zwłok. Wiadomo jednak, że miejsce ujawnienia ciała znajduje się w rejonie poszukiwań zaginionej Kamili. Z tego względu rodzice dziewczyny zostają wezwani już następnego dnia w celu zidentyfikowania ciała i niestety okazuje się, że jest to Kamila. Sekcja zwłok wykazuje, że dziewczyna zginęła w wyniku uduszenia. Ujawniono na jej ciele liczne ślady uderzeń, w tym również na twarzy. Jej zwłoki zostały złożone w płytkim grobie, wykopanym przez sprawcę. Śledczy wiedzą zatem, że zabójstwo Kamili zostało zaplanowane. Grzegorz G. jest jedynym podejrzanym w tej sprawie. Zostają mu postawione zarzuty zabójstwa, za które grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. I wszystko w tym momencie wydaje się bardzo proste. Odnaleziono ciało, jest podejrzany, który został już osadzony w areszcie, który w dodatku był wcześniej już karany. Są też dowody w postaci nagrań monitoringu. Logowania telefonu również wskazują na to, że to Grzegorz G. w dniu zabójstwa znajdował się dokładnie w tym samym miejscu co Kamila. Ślady krwi, które śledczy zabezpieczają w samochodzie Grzegorza, też należą do Kamili. No po prostu wszystko wskazuje na to, że sprawcą z pewnością jest Grzegorz. Co jednak nie daje śledczym spokoju, to brak zgodności DNA. Okazuje się bowiem, że na ciele Kamili ujawniono ślady materiału genetycznego zarówno Grzegorza, jak i jeszcze jednej osoby. No więc kogo? To by musiało wskazywać na to, że w zabójstwie, czy przynajmniej w ukrywaniu zwłok musiała brać jeszcze udział inna osoba od Grzegorza. No więc trzeba tę osobę ustalić, dotrzeć do niej, też postawić ją przed organami ścigania. Może to wcale nie Grzegorz odebrał Kamili życie, tylko właśnie ta nieznana osoba. Ale tutaj na pomoc przyszła śledczymi prokuraturze nauka, ponieważ okazało się, że Grzegorz G. posiadał w tamtym momencie dwa kody genetyczne. Ze względu na to, że w przeszłości przeszedł przeszczep szpiku kostnego. Posiada więc zarówno swoje DNA, jak i DNA dawcy. Podczas procesu udaje się ustalić, że najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni miała być chęć zemsty oraz zazdrość. Grzegorz czuł się odrzucony przez Kamilę i w momencie, gdy ta zaczęła spotykać się z innym mężczyzną, poczuł się zdradzony i chciał się zemścić na dziewczynie. Zaproponował jej spotkanie właśnie 6 listopada. Podobno poprosił ją o pomoc w dostarczeniu potrzebnych dla niego leków. Dziewczyna, mając naturę osoby, która chce nieść pomoc, no bez problemu się zgodziła. Zresztą wiemy, że Kamila czuła się odpowiedzialna za swojego byłego partnera. Ograniczała z nim kontakt do minimum, ale to minimum to nie było nic, to nie było zero kontaktu, tylko to było to, co pozwalało jej samej jeszcze wciąż nieść pomoc, nawet swojemu oprawcy. Grzegorz jednak nie potrzebował żadnych leków. Postanowił podczas tego spotkania wywieźć Kamilę do lasu, gdzie udusił ją paskiem, a ciało ukrył we wcześniej przygotowanym grobie. Grzegorz jednak nigdy nie przyznał się do popełnienia zbrodni. I na pytania dotyczące obecności krwi Kamili w jego samochodzie raz odpowiadał, że leciała jej z nosa krew, innym razem, że w jego samochodzie kiedyś zmieniała sobie podpaskę podczas miesiączki. Grzegorz twierdził również, że co prawda jechał samochodem z Kamilą w dniu jej zaginięcia, ale no, nic jej nie zrobił. Oni po prostu mieli się pokłócić i Grzegorz postanowił zostawić Kamilę samą w lesie. Przyznał, że jedyne czego żałuje to, że zostawił ją tam samą. Jednak sąd oczywiście nie dawał wiary zeznaniom Grzegorza. Mężczyznę w sumie broniło czterech adwokatów wybranych z urzędu. Żaden z nich jednak nie potrafił porozumieć się z oskarżonym, ponieważ miał on zachowywać się bardzo dziwnie. Na sali sądowej podczas rozprawy zachowywał się cynicznie, okazując też kompletny brak szacunku dla zgromadzonych na sali, w tym oczywiście dla bliskich ofiary, ale też nie okazywał szacunku wobec składu sędziowskiego. Podczas procesu udało się również ustalić, że jedna ze znajomych Grzegorza, która miała zeznawać w jego sprawie, otrzymała list nakłaniający ją do składania zeznań na korzyść oskarżonego. Prokuratura jednak nie była w stanie ustalić, kto był nadawcą tego listu. W sprawie zabójstwa Kamili zeznawał też współosadzony Grzegorza, który twierdził przed sądem, że oskarżony przyznał mu się do zbrodni podczas jednej z rozmów. Jak twierdził, zażywali w celi jakieś tabletki, po których Grzegorz miał poczuć się na tyle rozluźniony, że opowiedział mu wszystko ze szczegółami, ale prokuratura jednak brała pod uwagę, że zeznania świadka, który odbywa wyrok, mogą nie być wiarygodne. Co jednak ostatnio wrzuciłam fragment spotkania z panią prokurator Joanną Smorczewską i podczas spotkania, nie wiem czy to było w areszcie, czy w tym drugim spotkaniu w kinie Roma, mówiła ona o tym, że w procesach karnych właściwie wszystko może być dowodem. Jeżeli przyczynia się do ustalenia rozwoju wypadków, to nawet właśnie zeznania świadków takich, no można oczywiście rozpatrywać, czy są oni wiarygodni, czy niewiarygodni, albo w jakiej sferze można im ufać. Natomiast generalnie przy sprawach karnych dowody są, no właściwie wszystko może być dowodem tak na dobrą sprawę. Nie dało się jednak nie zauważyć, że Grzegorz podczas rozpraw sądowych wyglądał na bardzo schorowanego człowieka. W późniejszym etapie procesu pojawiał się na sali na wózku inwalidzkim, a zeznania składał w pozycji siedzącej. Jednym zresztą z argumentów obrony wskazującym na jego niewinność miał być właśnie fakt, że Grzegorz w takim złym stanie zdrowotnym no nie byłby w stanie samodzielnie wykopać dół w lesie, czy zacisnąć pasek wokół szyi Kamili, czyli 23-letniej, zdrowej, silnej, młodej dziewczyny, by pozbawić jej życia. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak można świetnie grać na sali sądowej, to polecam Wam dokument na Netflixie. Nie pamiętam do końca tytułów, ale coś jest Neighbor i Devil chyba. The Devil Next Door chyba tak się nazywa. I jest o byłym księgowym z obozu koncentracyjnego gdzieś tam, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i został tam wytropiony przez takich łowców nazistów i właśnie postawiony został przed sądem i to był normalnie zdrowy, co prawda starszy człowiek oczywiście, ale normalnie zdrowy, samodzielny, w pełni sił. Na salę sądową wjeżdżał na łóżku szpitalnym, podpięty do kroplówek i ledwo mógł stać, więc właśnie po to, żeby tylko pokazać, jaki już jest stary i że to sądzenie go w takim stanie po prostu nie ma sensu. Grzegorz G. decyzją sądu został uznany za winnego dokonania zabójstwa Kamili B. i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ale to nie wszystko w tej sprawie, ponieważ robię ten odcinek też na prośbę właściwie osoby, którą dzisiaj mogę swobodnie nazwać współtwórczynią odcinka. Jest to Michalina z Warszawy. Bardzo serdecznie Ci, Michalino, dziękuję za podesłanie tego tematu oraz za pomoc w tym odcinku, ponieważ Michalina była obecna na sali sądowej podczas procesu, czy generalnie śledziła ten proces na sali sądowej. W związku z tym miała też dostęp do informacji, których no, w mediach też nie mamy. Zadała mi też kilka pytań. Przede wszystkim chciałam wiedzieć generalnie, kim był Grzegorz, zanim został po prostu przyjęty do szpitala, kiedy chorował na białaczkę. Jednak niestety takiej wiedzy nawet na sali sądowej nie udało się gdzieś tam zebrać. Natomiast bardzo mnie ciekawiło, za co był karany wcześniej, ponieważ na początku odcinka wspomniałam o tym, że on już wcześniej był karany, był recydywistą. Został skazany za przestępstwo związane z przemocą, według właśnie Michaliny, więc być może chodzi tutaj o jakieś naruszenie nietykalności cielesnej, może to być pobicie, bójka, aż do rozboju czy znęcania się nad członkiem rodziny. Więc tutaj ta zbrodnia, znaczy to przestępstwo, którego wcześniej się dopuścił, było moim zdaniem dość tożsame z tym, czego dopuścił się właśnie w przypadku Kamili. Ciekawiło mnie także, jakie miał relacje z kobietami, czy miał żonę, czy dzieci, jakie było małżeństwo, jak traktował swoją żonę. Grzegorz miał kiedyś żonę i bodajże dwójkę dzieci, ale na procesie, podczas procesu jakby ta kwestia nie była zbyt często podnoszona i właściwie tylko tyle, taka luźna informacja, która gdzieś tam padła podczas procesu. Ciekawił mnie też przebieg choroby, jak długo Grzegorz chorował. To wiemy tyle, że chorował na białaczkę, której przebieg był dość dynamiczny, ale przeszedł przeszczep szpiku, który pozwolił mu dalej żyć. W trakcie procesu zresztą był w remisji choroby, ale było widać, że choroba znacznie wpłynęła na jego wygląd, bo w trakcie procesu Grzegorz był przerażająco chudy, a przy jego wzroście, a wzrostu był bardzo wysokiego, miał około 2 metrów, wyglądał jak Slenderman. Siedział pochylony na ławie oskarżonych. Michalina też wspomina, że sędzia pozwoliła mu zadawać pytania i odpowiadać z pozycji siedzącej z uwagi właśnie na jego stan zdrowia i brak sił. Ale na późniejszym etapie procesu jeździł już na wózku inwalidzkim i znacząco się jakby posunął w tym stanie chorobowym, więc no nie wiemy, czy to faktycznie wynikało z jego bardzo złego stanu zdrowia, czy z tego, że gdzieś tam podbijał ten swój wygląd no po prostu na cele tego, żeby, nie wiem, osiągnąć może jakiś, uzyskać niższy wyrok, czy może wzbudzić litość. Też bardzo mnie ciekawiło w tej historii to, dlaczego w ogóle Kamila zdecydowała się z nim spotkać. No rozumiem, że chodziło tutaj o leki, ale jakim cudem zgodziła się, żeby wsiąść do jego samochodu, czy zrobiła to z własnej woli. I Michalina wspomina, że Grzegorz miał ją gdzieś zawieść, że miała być to tak zwana przyjacielska przysługa. Co prawda ten temat nie był jakoś specjalnie eksploatowany w trakcie procesu, ale na pewno nie było tak, że została zabrana siłą, pozbawiona wolności czy porwana. Wsiadła na pewno do samochodu dobrowolnie. Bardzo też ciekawe jest to, co Michalina wspomina w tej sprawie na temat w ogóle samego wyglądu Grzegorza. I przeczytam wam fragment, który napisała mi w mailu. Jako osoba z publiczności, siedząca metr od niego, niemalże przy samej ławie oskarżonych, byłam przerażona jego wyglądem. Był bardzo demoniczny, bił od niego niesamowity chłód, arogancja i zło. Wyglądał jak chodząca śmierć. Wisiała na nim przeduża marynarka. Wszystko było w ciemnych kolorach, jakieś takie wypłowiałe. Był blady, jego twarz wyglądała jak twarz oczaszka, obciągnięta skórą. Miał ciemne włosy, ściągnięte w kucyk. Z kilku pasemek włosów praktycznie nie miał owłosienia na głowie. Z tyłu za oskarżonym siedziało 3 funkcjonariuszy policji. Takie były wówczas moje odczucia. Pamiętam, jak na chwilę wyszłam do toalety, bo sąd nie miał przerw, a rozprawy trwały po 5-6 godzin i przechodziłam bardzo blisko niego. Spojrzał pewnego razu na mnie i zmroziło mnie. Uderzyło mnie wtedy to, że jego postawa była kpiąca, lekceważąca wobec sądu, taka nonszalancka. Uśmiechał się ironicznie, można było odnieść wrażenie, że ma się za kogoś lepszego. Nie zachowywał zresztą powagi na sali rozpraw. Sędzia to zauważyła i upominała go za to, zresztą była na niego bardzo cięta. Uchylała prawie każde jego pytanie, ucinała odpowiedzi, gdyż powtarzał ciągle to samo, tylko inaczej formułował swoje myśli. Sędzia go upominała, że już to mówił, żeby mówił na temat i tak dalej. Było widać, że ma go autentycznie dosyć. Przynajmniej tak było na etapie, w którym ja uczestniczyłam. Miał wtedy więcej siły na jakieś złośliwości czy kpiarskie zachowania. Pamiętam też, że nie przyznawał się konsekwentnie cały proces do winy i do zarzucanych mu czynów. Z uporem maniaka bronił się, że Kamila zmieniała podpaskę w jego samochodzie z tyłu i stąd plamy krwi, albo że leciała jej krew z nosa. Pamiętam, że przesłuchiwano policjantkę z laboratorium policyjnego, która omawiała wyniki oględzin auta, opisywała, gdzie była krew i tak dalej. Przesłuchiwano też biegłego z zakresu medycyny sądowej i pamiętam, jak sędzia przeglądała akta sprawy z drastycznymi zdjęciami ciała Kamili i zdjęciami auta w środku. Nawet z daleka było widać zarys postaci i nie mogłam przez to spać. Rozmawiano m.in. o zawartości żołądka Kamili. Pamiętam doskonale, jak Grzegorz zapytał, a czy możliwe jest, że Kamila przed śmiercią jadła pizzę z ogórkami? Tak, dokładnie to powiedział i to było dla mnie zaskakujące. Zadawał mnóstwo tak idiotycznych pytań. Sędzia je uchylała, nie było wiadomo, po co te pytania. Obrońca oskarżonego z urzędu pozostawał bierny i nie zadawał żadnych pytań, tak jakby grał na czas i chciał kupić sobie jak najwięcej czasu na przebywanie na sali rozpraw, aby być poza aresztem śledczym. Pamiętam, że przesłuchiwany był też świadek, brat Grzegorza. Nie wyglądał on na osobę związaną emocjonalnie z Grzegorzem. Sąd pytał o przebieg odwiedzin brata w szpitalu. Świadek też niewiele pamiętał, a Grzegorz zadawał pytania typu: nie pamiętasz? To było wtedy, jak przyniosłeś mi zgrzewkę wody do szpitala. Kiedy Michalina też próbowała dowiedzieć się od innych osób, które były z nią na studiach wtedy i też uczestniczyły w tym procesie, to jeżeli ktoś jej odpisał, to zawsze wspominał jedno, że mężczyzna wyglądał jak śmierć i wszyscy się go bali. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, Michalinie. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i za pomoc tutaj trochę w researchu i trochę w dodaniu takich szczegółowych informacji do postaci właśnie Grzegorza. Chcę też powiedzieć to wszystkim osobom, które rozważały moje wsparcie na Patronite albo są moimi patronami, to chciałam powiedzieć, że rezygnuję z tej platformy, nie będzie już mnie można wspierać na Patronite i jednocześnie chciałam bardzo, bardzo serdecznie wszystkim wspierającym mnie jeszcze wciąż osobom oraz tym, którzy kiedykolwiek mnie wsparli, bardzo podziękować właśnie za to, że umożliwiliście mi właśnie rozwój, przejście właściwie w 100% z takiej pracy na etacie w nieinteresującej mnie branży właśnie na tworzenie tego, co mnie pasjonuje i dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem dzisiaj. Rezygnuję dlatego, że uważam, że jakby już nie potrzebuję takiego wsparcia, też nie jestem w stanie do końca rekompensować, ale oddawać Wam tę przysługę, którą Wy jakby wyrządzacie wsparciem. Więc zdecydowałam się, że to jest jakby moment, żeby już to zakończyć, tym bardziej, że jest bardzo wielu innych wspaniałych twórców, którzy z tego wsparcia mogą skorzystać, są na początku swojej drogi albo po prostu trzeba ich wspierać i jeżeli mogę Was zachęcić do wsparcia kogokolwiek, to zachęcam Was do wspierania Antka Radzimskiego. Jest to 10-latek zabrzanin, który właśnie w Mistrzostwach Świata w szachach uzyskał 5. miejsce. Właściwie cudem, znaczy no nie cudem, tylko o mały włos nie stanąłby na podium. Jest to niezwykle zdolny chłopiec, który w dodatku jest aspergerowcem, jakbyśmy powiedzieli po staremu, więc mierzy się z dość dużym wyzwaniem w swoim takim codziennym życiu, ale też towarzyszy mu ogromna pasja i niezwykłe umiejętności, więc jeżeli macie ochotę na wsparcie kogoś, kto tego wsparcia niezwykle potrzebuje, ponieważ musi jeździć na zawody i rozwijać się, to zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie o wsparcie Antka Radzimskiego. Link do jego Patronite'a wrzucam Wam tutaj oczywiście w opisie każdego odcinka, też wrzucę w grupę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.